Poprosiłem najpierw Przemka, aby podzielił się krótko słowem. Potem pastor Adam będzie. Myślę, że jesteśmy gotowi. Przemek, zapraszam.
Miło jest znowu przed wami stać z krótkim świadectwem zmiany, o jakie zostałem poproszony tutaj przy wieczerzy, przy pięknym wydarzeniu, przy wspomnieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie wiem, czy ktoś z was jest żeglarzem, ale kiedyś określałem siebie, teraz z perspektywy czasu to widzę, jako samotnego żeglarza. Chcę powiedzieć, o co chodzi w kontekście wspólnoty. Bo kiedyś, kiedy żyłem i chodziłem swoimi ścieżkami, wspólnota nie miała tej wartości, jaką ma teraz dla mnie. Wspólnota w ogóle nie było takiego pojęcia w moim słowniku i nie było czegoś, co określało moją przynależność. Można powiedzieć, że rodzina oddaje troszeczkę przynależności i tożsamości, ale jest to nadane z góry, więc nie przyjmowałem tego i zresztą nie żyłem ze swoją rodziną w taki sposób, jaki mógłbym żyć. Celem było bardziej wypełnienie mojego świata i otaczałem się ludźmi, u których słowa, myśli pasowały do tego, co miałem w głowie akurat na dany moment. Chodziło też o spędzanie czasu z ludźmi, którzy nie będą wytykali mi grzechów, oczywiście, na ten moment częściej nazywanymi przeze mnie wnoszącymi mniej do mojego życia decyzjami. Oczywiście to była wielka wspólnota, wspólnota grzechu, bo lepiej się siedzi i bywa z ludźmi, którzy grzeszą w ten sam sposób. Nikt nikomu niczego nie wytknie. I tutaj miałem radość. Koledzy, znajomi, przyjaciele. Wszystko było uknute, jakby wszystko było. Każdy każdego klepał i to było piękne, bo czułem się swobodny w tym, co robiłem, bez Boga. Oczywiście nikt nie oczekiwał od nikogo zmiany, a ludzie, którzy chcieli próbować więcej, szli dalej. Jeśli akurat ja byłem osobą, która za mało pasowała w to wszystko, robiłem zupełnie tak samo. To niestety bardzo mocno też dotykało moich związków, ponieważ związek bez przynależności jest niczym, jest wykorzystaniem i na tym w większości się wszystkie moje związki opierały, więc jakże wielki ból sprawiałem osobom, które chciały ze mną żyć, a nie dostawały tego przymierza ze mną. Dostawały tylko kawałek mnie, a ja siebie określałem jako wolny ptak, bo przecież do nikogo nie należę, ewentualnie do Boga, jeśli jakiś gdzieś jest. Tak więc jakikolwiek głód tożsamości, akceptacji wiązał się z tym, aby być lubianym, aby być w miejscach, w których się będę dobrze czuł, w których będę doświadczał rzeczy, których pragnę. Chodziło o przeżycia, o emocjonalny high, chodziło o wydarzenia. I chodziło o to, głód był, aby przeżycia z ludźmi były najlepsze w swoim rodzaju, aby to wypełniało mój dzień, mój tydzień, mój rok i życie. A kiedy Bóg dotknął mojego serca, kiedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem, Bóg uświadomił mi przede wszystkim, że nie ucieknę od prawdy, a prawdą mojego życia jest to, że jestem grzesznikiem i że Go potrzebuję. I to była ogromna zmiana w moim życiu. Bóg ze swojej łaski postawił mnie nagle między ludźmi, którzy byli bardzo mi podobni w tej prawdzie na nasz temat i którzy pomimo tego, że jest ona bardzo obnażająca, wielbili Ojca z całych sił. I to było coś niesamowitego. Bóg zaczął zmieniać moje serce, zaczął wkładać mi do głowy nowe wartości, pokazywać zupełnie inną stronę przynależności, zaczął pokazywać, co znaczy miłość, i że w miłości, w słowniku miłości, słówko pomimo jest podkreślone wiele razy. Pomimo wobec mnie i pomimo wobec ludzi, braci, z którymi zacząłem żyć, prawdziwie żyć. Bo patrzę na to, że tutaj dopiero w kontekście tego, gdzie mogę służyć, mogę oddać kawałek siebie, pomimo różnych trudności, stoimy w tym razem i jest to ogromną radością. Zacząłem prawdziwie widzieć przyjaźń i miłość. Spośród wielu z was widziałem osoby wyciągające rękę, bracia i siostry. I to było niesamowite. Po raz pierwszy w życiu. Głód akceptacji, głód tożsamości wypełnił Jezus Chrystus, bo tylko On jest w stanie to zrobić. A głód przynależności, tożsamości nadajemy sobie wszyscy razem. I to jest piękna rzecz. Akurat właśnie przy wieczerzy stojąc i biorąc kawałek chleba, łyczek wina, nie patrzę na to, że robię to dlatego, że tak robi Kościół, ale robię to tak dlatego, że jesteśmy wspólnotą i to jest cel tego, aby robić to wspólnie. na pewno wielkim mottem mojego życia we wspólnocie jest to, co napisał apostoł Paweł do Rzymian. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Bo gdyby nie członki, jakie byłoby ciało? Niech to będzie dla was zachętą i niech chwała będzie oddana Jezusowi Chrystusowi.
Amen. Amen. Dziękuję. Dziękuję, Przemku. Pastorze Adamie, bardzo proszę.
Pastor Mirek poprosił Przemka o takie właśnie preludium do tematu o wspólnocie, o Kościele, o wieczerzy, o przymierzu. I ja mam moje ulubione kazanie na temat przymierza i wspólnoty. Ci, co grają na ślubach i usługują, to wiedzą, o czym mówię. A ci, którzy mieli taką sposobność, kiedy pierwszy raz dane mi było stanąć za tą kazalnicą, może nie do końca wiedzą, o co mi wtedy chodziło. I ja postanowiłem po tych 4 już chyba latach spróbować jeszcze raz powiedzieć, o co mi wtedy chodziło. Tak, to jest moje preludium do tego. Natomiast już na pewno w innym miejscu i bardzo przepraktykowane. To tyle. Nie zamierzam powtórzyć tego kazania, co kiedyś mówiłem, śpiąc bardzo mało po weselu i było za wesoło, bo temat poważny, to też już od razu ubiegam, co po niektórych, co tylko czekają z tamtej strony sali. Dobrze. Z pierwszego listu do Koryntian, kochani, czytamy coś takiego. To są też te teksty, które pastor miesiąc temu, kiedy mieliśmy wieczerze, czytał. Między innymi w wersecie 20. Kiedy myślę jeszcze zanim to, kiedy myślę o Kościele i o wieczerzy, to ciężko rozdzielić w ogóle te rzeczy. Wieczerza jest takim miejscem, gdzie Słowo Boże mówi, zaraz sobie to przeczytamy, gdzie my odnawiamy, wspominamy przymierze, które zostało zawarte między Tobą i Bogiem, ale tak naprawdę między nami wspólnie i Bogiem, że to jest szersza rzecz niż tylko Ty i ja, zwłaszcza, że trzęsie Ty i Bóg, czy ja i Bóg, czy każdy indywidualnie, że kiedy zachodzi to w Kościele, zadziewa się dodatkowa rzecz w kontekście tego przymierza z Bogiem, który mamy. I to jest szalenie istotne i słowa, które są napisane w liście do Koryntian, są bardzo mocne na ten temat. Więc kiedy myślę o Kościele, samo słowo eklezja, używane często w Nowym Testamencie, mówi o zgromadzonych ludziach z różnych stron. Z różnych stron, z różnych miejsc zgromadzonych do jakiegoś dzieła. To jest słowo Kościół, które my powszechnie używamy, które no, samo Kościół nawet w swoim polskiej wersji nie oddaje ani kawałka tego, co to słowo znaczy. Czyli my wszyscy tutaj zgromadzeni z różnych miejsc, z różnych zakątków życiowych, z różnych kontekstów życiowych, z różnych od bardzo dramatycznych do całkiem spokojnych, od takich, jak opowiadał Przemek, gdzieś wyemigrowanych z dalekiego kraju, w innej kulturze wychowanych. My wszyscy tutaj gromadzimy się od biednych do bogatych, od wykształconych do niewykształconych, od dobrze usytuowanych i gorzej usytuowanych, z dobrą tradycją rodzinną i z bardzo kiepską tradycją rodzinną. Gromadzimy się tutaj i niezależnie kto skąd pochodzi, możemy razem zgromadzić się jako Kościół, by iść w celu, który Bóg nam dał. I taki moment wieczerzy jest taki moment takim spoiwem, takim momentem, gdzie często badamy nasze serce i o tym też pastor mówił w zeszłym miesiącu. Badamy nasze serca, czy jesteśmy w dobrym miejscu, takim pewnym resetem, taką pewną jakby zaczęciem na nowo znowu tego podróżowania, w którym wszyscy razem jesteśmy. I ciężko mówić o wieczerzy bez kontekstu Kościoła. Ciężko mówić, czytając te słowa z listu do Koryntian, kiedy pierwszy raz zrozumiałem, wierzę, o co tu chodzi, nie potrafię nigdy inaczej myśleć. Myślę wieczerza, myślę od razu Kościół. Paweł pisze tak, mówi, porządek przy wieczerzy pańskiej, to zaczyna się tak, przechodząc do dalszych poleceń. Nie pochwalam, gdy schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstaje między wami podziały. I po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinny dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, to wśród was prawdziwie wierzy. A zatem, gdy się schodzicie, to właśnie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Tak dobrze się nad tym zastanówmy, jak to wyglądało. Więc Oni wieczerzali trochę inaczej niż my. To były w ich tradycji takie wspólne posiłki. Takie trochę, jak opowiadałem ostatnim razem, może na wzór tych takich otwartych obiadów. Oni też mieli takie przestrzenie, gdzie wszyscy przynosili, co mogli i później wspólnie mieli wieczerzać i w trakcie tych posiłków wspominali śmierć i męskę pańską. I to ich łączyło. I Paweł pisze, że można to robić dobrze i źle. Można robić do takiego absurdalnego, takiej absurdalnej sytuacji, że jeden głodny, a drugi pijany. To wyobraźmy sobie takie wieczerzowanie. Co to się musiało dziać? Czy nie macie domów, żeby tam jeść i pić, albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. I później jest wspomnienie to, co, jak Jezus ustanowił wieczerze. I dalej w 27 czytamy, dlatego kto by jadł i chleb pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi pańskiej. I przez cały list do Koryntian ciało i krew pańską to jest wymieniane, że my jesteśmy ciałem Chrystusa. My jesteśmy tak jakby Chrystusem na ziemi. Tym, jak ludzie patrzą na Chrystusa, patrzą na nas i widzą Chrystusa, to my jesteśmy połączeni, nie jesteśmy każdy sam z osobna. Później w 12 rozdziale po darach duchowych też czytamy, w tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, każdy z osobna jego członkami. Czyli nie jest możliwe, żeby powiedzieć, jak mam własne ciało, zignorować fakt. Mogę próbować, ale prędzej czy później ścignie mnie ból jakiegoś członka mojego ciała. Jak mnie będzie boleć ręka, całe ciało będzie odczuwać dyskomfort. Jak nie będę miał nogi, całe moje ciało będzie wyczuwać dyskomfort. Ten obraz jest bardzo mocny, bo nie da się rozdzielić kawałka ciała bez straty, żeby to było nieodczuwalne dla reszty tego ciała. I dokładnie tak mówi, wy wszyscy w kontekście tych sporów, które mieli, porównywania się, walczenia i nieszanowania jednego drugiego, i nieszanowania w ten sposób, że okej, ty nie masz, nie obchodzi mnie, to ja mam, ja sobie tu jem, a potem się upiję, tak? W tym kontekście wieczerzy właśnie Paweł ich mocno goni. Nie możecie uważać, że spożywacie wieczerzę pańską, że jesteście w przymierzu z Bogiem, bez zrozumienia, że jesteście Kościołem, który jest w przymierzu z Bogiem. Nie możecie spożywać wieczerzy pańskiej i myśleć sobie, to jest moja osobista relacja z Bogiem, jeśli wspólnota, w której ją spożywasz, i jesteś ty w takim miejscu, że nie czujesz, że to jest kawałek twojego ciała, albo ty inaczej nawet, że ty jesteś częścią tego ciała, które Bóg stworzył i założył i powołał do określonego celu, bo tym jest Eklezja i Kościół. Kiedy nie mamy tej świadomości, że Boże pragnienie w tym konkretnym obrazie, że wiecie, nie ma tu obrazu takiego, który można by było popolemizować, nie wiem, jakiejś budowli i w tej budowli można, nie wiem, kawałek odbudować i jak ktoś nie wiedział, że wcześniej stał jakiś segment, to się nie dowie, tak? Bo tak jest teraz inaczej i każda nowa osoba myśli, że tak zawsze było. Nie da się ciała podzielić. Mamy określone 10 palców tutaj, 10 palców u stóp. To jest bardzo jasno skonstruowane i od razu będzie wiadomo, że czegoś brakuje, że coś jest nie tak. Więc ten obraz mówi o niesamowitej zależności jednych od drugich. Czyli im dalej nie można spożywać wieczerzy i myśleć, że jestem w przymierzu z Bogiem, jeśli nie czujesz, że w tym przymierzu jestem tak naprawdę razem w pewnych poziomych relacjach, jako jedno ciało, jedna wspólnota i jeden Kościół w stosunku do Boga, który nas powołał i założył. I to dalej się odnosi na miasto, na kraj i tak dalej, ale weźmy, zostańmy dzisiaj w naszej wspólnocie. To, jak siebie traktujemy, to jakie są relacje między nami, to jak silne są więzi, to wszystko jest obrazem tego, w jakiego Boga wierzymy i w jakiego tak naprawdę praktykujemy dla ludzi z zewnątrz, którzy się temu przyglądają. To jest słowa, które Jezus powiedział, po tym poznają, żeście uczniami moimi, po czym, że nie po tym, co mówicie, nie po tym, jakie macie przekonania, nawet nie do końca po tym, jak super, z idealnym życiem żyjecie, tylko po tym, jak się miłujecie. I mówił to do wspólnoty, do uczniów, którzy byli zalążkiem pierwszego kościoła. Mówicie, po tym, jak będziecie się miłować, jakie będą relacje między wami, po tym, jak będziecie sobie okazywać łaskę i miłosierdzie, po tym, jak będziecie w stanie funkcjonować razem, kiedy już was zostawię, ale poślę wam swojego ducha i tak naprawdę będę z wami pośród was poprzez mojego ducha, to będzie komunikat do ludzi, żeście uczniami moimi. jak szalenie istotne jest. Więc kiedy Paweł pisze, nie pochwalam tego, że gromadzicie się na gorsze, ponieważ gromadzicie się wokół przymierza Bożego, najważniejszej rzeczy, jaka się dokonała w historii ludzkości, a nie macie tej troski czy tej świadomości, że jesteście jednym ciałem i jedni od drugich zależycie, tak jak członki ciała zależą od siebie i na siebie wpływają, to będziecie sobie, nazywa to niegodnym. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich, to bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na siebie samego. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło, bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy osądzeni. Jak straszne konsekwencje są w tym kontekście nieszanowania siebie nawzajem, kiedy razem wierzymy, że idziemy w przymierzu. Co jedna z gorszych gróźb, jakie tutaj w Nowym Testamencie Paweł wystosował, czy jakby zakomunikował, jak bardzo szalenie istotna jest ta jedność. Jesteśmy jednym ciałem. Piękne słowa, teraz mieliśmy wyjazd studencki. Był czas wieczorem, czas świadectw. Proszę, żeby ludzie się podzielili, co przeżywają, co Bóg robi, co do nich mówi. Jakby te rzeczy takie budujące. I bardzo dużo było historii. I jedna dziewczyna mówi, ja chcę coś powiedzieć, ale ja chcę być ostatnia. Mówię, odważnie. No bo jak ostatnia, no tak już pozwolimy ostatnia, no to musi być to coś naprawdę, co będzie dobrą puentą. Mówię, dobrze. Już był moment, żeś miała mówić, jeszcze ktoś się zgłosił, mówię, dobrze, to jeszcze ktoś, ty się szykuj, będziesz ostatnia, tak jak powiedziałem, ja powiem tylko kropka. Powiedziała takie zdanie, nie do końca w słowo je pamiętam, ale bardzo mocno w moim sercu zalgnęło. Mówi, kiedy zastanawiałem się, co takiego Bóg robi we mnie, to mogłabym powiedzieć, że w zasadzie nic. Ale kiedy słyszę teraz, jak działa w was, jak działa w różnych osobach, które opowiadały historię, to zdałam sobie sprawę, że ja będąc częścią ciała Boga, słysząc tę historię, mogę powiedzieć, że to tak jakby Bóg działał we mnie, bo ja się czuję częścią z wami. I myślę, że to rzeczywiście nas wtedy wszystkich zatkało i to była najlepsza puenta tego i tej części, którą chcę powiedzieć. Być może nawet aktualnie w twoim życiu Bóg nic nie działa, tak sobie możesz myśleć. Ale myślę, że dobrym papierkiem takim lakmusowym tego, czy czujesz się częścią Kościoła, to jest, kiedy słyszysz, jak Bóg działa w osobach dookoła ciebie, że masz poczucie, że to tak jakby działał w twoim życiu, bo to jest część twojego życia, bo jesteś jednym ciałem z tymi ludźmi, w których Bóg działa. To jest tak, jak prawa ręka nie jest w stanie zignorować tego, że lewa ręka jest leczona. To jest tak, jak nogi nie są w stanie zlekceważyć tego, że reszta ciała jest zdrowa i może działać i one też się cieszą, radują, ponieważ całe ciało odczuwa tak samo ból, jak i uzdrowienie jednego z jego członków. Miałem taką, przeprowadziliśmy się i teraz mamy sąsiadów i nie wiem, czy to nie ma ich tu, jak widzę. Przyglądam się. Nie będę ich obgadywał. Wspaniali ludzie. Ale totalnie nie z mojej bajki. Ale bardzo ich wszystkich... Trochę z mojej bajki, trochę nie z mojej. I mieliśmy taki... Już tłumaczę dlaczego. Ja jestem prosty chłopak, mało wykształcony. Oni wszyscy są bardzo wykształceni. I mamy rozmowę, mamy grilla na koniec lata w ogródku tam u sąsiadów i siedzimy, rozmawiamy. No i nagle jeden taki tam, którego najmniej znam, kolega, rozmawiamy sobie i on tak ściśle przekonuje, że taka filozoficzno-teologiczna myśl ma sens. Ja mówię, i tak sobie rozmawiamy. I tak wszyscy wiedzą, poza nim jak się okazało, że na co dzień jestem pastorem. Natomiast wszyscy poza mną wiedzieli, że on jest doktorem filozofii. Więc rozmawiamy sobie, nie wiedząc o sobie nawzajem, ale powoli się domyślając. Więc ja miałem łatwiej, myślę. Więc on zaczyna przekonywać. Ja mówię, ja myślę, że takie tam gdybanie i tylko taka nauka, że to w zasadzie nic nie zmienia w życiu człowieka, nie? Że jakby Słowo Boże jest lepsze. On nie, ale i coś tam opowiada. Nie? Ja mówię, i ja na kontrę. I tak sobie dyskutujemy. I on mówi, ale pasowałoby ci to tylko, gdybyś tylko założył aksjomat, że Bóg istnieje. Nie? A ja mówię, świetnie, bo ja nie mam problemu z tym, bo jestem pastorem. Ja wierzę absolutnie, że Bóg istnieje. I on taki zdziwiony. No to dlaczego nie wierzysz w to, co mówię? No bo to nie jest to, co powinniśmy... To nie jest to, co zmienia życie, bo taka jest praktyka bycia pastorem, że zasadniczo to nie zmienia życia, o czym ty mówisz. No i tak żeśmy się tam weszliśmy na tryb zbawiania świata, ja to nazywam, czyli zaczęliśmy rozmawiać, jak tu utworzyć najlepszy możliwy system. Panowie właśnie oczytani w dziesiątki książek filozoficznych, zniszczyliśmy imprezę, bo wszystkie nasze żony się tam zdenerwowały i sobie poszły i mnie tam do którejś w nocy przy lampce z komarami w sierpniu ratowaliśmy świat. I z jednej strony jestem bardzo zadowolony z tego, bo doszli do wszystkich wniosków, muszę powiedzieć, do praktycznie wszystkich wniosków, które są w Biblii, z jednym wyłączeniem. Jezusa Chrystusa. Doszli do tego, że jest potrzebna wspólnota, że ludzie muszą żyć we wspólnocie, żeby się nawzajem wspierać i to jest potrzeba, która musi dzisiaj być. Świetnie. Najlepiej, żeby to nie była wspólnota wierząca. Jest problem, żeby co powiedzieć dzieciom, co jest po śmierci, no bo jak się nie wierzy w Boga, no to jest problem, co im powiedzieć, jak im dać nadzieję, jak dziadek umarł, tak? No ale, więc wymyślają różne rzeczy. Gdybyśmy byli wierzący, ty Adam nie masz tego problemu, bo ty jesteś wierzący, ale coś tam wymyślili, ale widzieli, że jest to problem. Co po śmierci? Co z sensem życia? Dalej przeszliśmy dalej. Jeśli nie ma nic po śmierci, to jaki jest sens żyć w ogóle? Ludzie biegają wokół pieniędzy, tylko zarabiają, żyjemy w konsumpcjonizmie, nie ma żadnego charytatywnego, ludzie się nie udzielają, nie pomagają sobie, nie ma żadnej kolektywności. Dalej mówię, świetnym rozwiązaniem jest Kościół Jezusa Chrystusa, proponuję panowie, bo w mojej książce filozoficznej wszystko na ten temat jest. Było nawet o tym, że bądźmy szaleni, powiedział jeden, bądźmy szaleni, bądźmy jak Kant. I sobie myślę, fajnie, nawet to jest w mojej książce. Jest napisane tylko bądź jak Jezus. Czyli nawet, wiecie, ta myśl, żeby mieć wzorzec taki do niedoścignięcia, ale jednocześnie jakby próbować iść w tą stronę, nawet w świecie filozofii jest, natomiast być jak Kant, niestety nie być jak Jezus. Ale ta potrzeba wspólnoty, ta potrzeba celu, ta potrzeba sensu, ta potrzeba życia razem, ona jest absolutnie obecna, okazuje się od wieków, nawet w wszystkich myślach filozoficznych, więc ja niewykształcony się tego dowiedziałem i w tym sensie trochę nie z ich bajki, trochę z ich. I zadziwia mnie, że ten głód jest obecny wszędzie, wszędzie dookoła. I my będąc Kościelem mamy niepowtarzalną możliwość, dlatego słuchając świadectwa Przemka, trafić w miejsce, gdzie święty Bóg przyznaje się do tego, co zaplanował, żebyśmy my jako ludzie mogli żyć. Że to daje nam tożsamość, obecność w Nim. On w nas zmienia nas, uzdalnia nas do życia razem, uzdalnia nas do, daje nam cel, daje nam nadzieję życia wiecznego, daje wszystkie te rzeczy, daje więzi, daje wzajemną pomoc, daje wszystkie te więzi i sam pieczętuje to swoją obecnością, żeby w pewnym sensie dać najlepsze możliwe życie, jakie tutaj na planecie najwięksi myśliciele, okazuje się, kolektywnie wymyślili. A wszystko to już jest w tej księdze. I teraz wracając do mojego, kończąc krótkiego kazania pierwszego, teraz sobie przypomniałem, że było takie krótkie, że się pastor Mirek zdziwił, że już musi tu iść. Ale o co mi chodziło? Teraz wracam. Dokładnie o to, ale muszę to powiedzieć. Z wieżą Babel. Moje ulubione kazanie. Powiem, jak to przeczytałem i to zrozumiałem, zmieniło to moje życie. Niektórzy już też słyszeli, ale muszą to usłyszeć w tym kontekście. Za karę dzisiaj jeszcze raz widocznie, bo niektórzy to już kilka razy słyszeli. Ale kochani, wieżę Babel. Jak ludzie postanowili wybudować wieżę Babel, to nam się to od razu źle kojarzy. I od razu mówię, wieża Babel to był zły pomysł. Ale patrzcie, co tutaj takiego Bóg pięknego powiedział. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów podczas swojej wędrówki. Ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinar i tam się osiedlili. Tam też urodzili. Chodźmy i zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, które sięgałoby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie i powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Chodźmy, stąpmy tam, pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto, dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym obliczu. Bóg mówi do ludzi, którzy nie byli wierzącymi, nie mieli Ducha Świętego, powiedział tak, oto jest jeden lud, posługują się tą samą mową i zaczęli budować. Jeden lud, jedna mowa, jedna budowla, jedna wizja, jeden cel. Jeden lud, jedna mowa, jedna budowla. Kiedy zobaczyłem, że to tysiące lat temu zostało powiedziane, że Bóg mówi, nic teraz nie będą, nic nie stanie na przeszkodzie, żeby mogli uczynić cokolwiek. Powiedział, teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Jezus powiedział, że nic nie będzie niemożliwego dla wierzącego. Rzadko jest używane coś takiego w ogóle w Słowie Bożym. I tutaj mamy, że jeśli będą jednym ludem, jeśli będą mieć jedną mowę, jeśli będą w stanie się porozumieć i obiorą sobie cel, to wszystko będzie możliwe, cokolwiek sobie postanowią. Dlatego postanowił pomieszać im języki, żeby im się nie udało. To była jedyna rzecz, która mogła ich powstrzymać. I mnie to fascynuje, jak wielki potencjał jest, i nie dziwię się, że myśl filozoficzna też to odkryła, we wspólnocie, która ma świadomość, że zmierza do jednego celu, jest w stanie się porozumieć w międzyczasie i czują się jednym ludem. I tam zostali rozproszeni po całej ziemi. Teraz Jezus gromadzi. Ale kiedy myślę sobie o tych rzeczach, jedna budowla, jeden cel, jedno królestwo, jeden kościół, który czeka, jedna owczarnia, która czeka, żeby tylko było coraz więcej owiec, ponieważ wiele jeszcze jest owiec, które trzeba do tej owczarni przyprowadzić. Tak wielu ludzi nie zna i nie rozumie, czym tak naprawdę, kim tak naprawdę jest Bóg i Jego Ewangelia. Tak wiele ludzi żyje poza owczarnią, a ich przeznaczenie jest tutaj, bo Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni. Jeśli to będziemy mieli w głowie, kiedy to rozumiemy, że jak podchodzimy do tego stołu, to jest cel, który nas powinien gromadzić. To jest rzecz, wokół której Jezus założył Kościół, jakby zostawiając siebie samego w takiej formie na ziemi, by ludzie mogli czytać ten list, widzieć, kim jesteśmy i w ten sposób zobaczyć, że warto iść za Bogiem i w ten sposób prawdziwie ogłosić, kim On jest i jakie jest zbawienie i jakie jest Jego Królestwo tutaj na ziemi. Jedna budowla, jeden cel. Dalej, jeden lud. Czyli nie da się tylko gromadzić ze względu na zadanie. Nie da się tylko mieć, albo mamy wspólne cele. Firmy mają różne cele, ale każdy wychodzi z firmy i mają gdzieś, bo nie lubi środowiska pracy, w którym pracuje. I firmy też próbują zrobić wspólnotę, tak? I są takie firmy, gdzie, jak Przemek taki pracował, gdzie jest duży nacisk do tego, żeby zbudować wspólnotę, bo oni zrozumieli dokładnie to, co jest tutaj napisane, że jeśli będzie jeden cel tej firmy i będą ludzie mieć poczucie wspólnoty i zadbamy, żeby się komunikowali, to wszystko jako firmie nam się uda. I jest to firma gigant ogólnie. Jedna z największych firm na świecie. Google takie, tak dokładnie tak oni pracują, odkryli to. Więc teraz my, patrzcie jaka jest walka o to i troska, byśmy my czuli, że jesteśmy jednym ludem. No ale nie da się znać wszystkich, absolutnie, że się nie da. Ale czy rzeczywiście masz takie poczucie, że czujesz się jednym ludem z tymi ludźmi, którzy tutaj idą razem? Czy ich radości są twoimi radościami? Czy ich troski są twoimi troskami? Czy ktoś zna twoje troski? Czy ktoś zna twoje radości? Czy ktoś zna rzeczy, które przeżywasz? Czy to jest tak tylko, że przychodzę i wychodzę i dziękuję? Czy to jest tylko przychodzę i mówię, jak jest dobrze, bo w kościele trzeba mówić, że jest dobrze, bo to jest, świadczymy, ale kiedy jest trudno, to już nie masz gdzie powiedzieć. Czy rzeczywiście jesteśmy jednym ludem, jednym ciałem, które razem cierpi, razem się raduje, razem przechodzi przez ból i razem przechodzi przez uzdrowienie? Jak wielka walka jest o to, żeby być tym jednym ludem. I okazuje się jako fundamentalna rzecz, że to jest język jako porozumienie. I o to się kłócimy, o to się nasze więzi są szargane i w naszych domach, i w małżeństwach, i w przyjaźniach, i tak samo w kościele. Jeśli nie nauczymy się porozumiewać, na przedmałżeńskich mamy... Uczymy o tym, że no można grzecznościowo być dzień dobry, to jest poziom komunikacji. Później może być dzień dobry, piękna dziś pogoda, czyli informacyjny, tak, wspaniała, dzisiaj piękna pogoda, wymieniamy opinie. Tak. Później można się dzielić emocjami, później można jeszcze głębiej na poziomie serca, na pełnej otwartości mieć relacje. I różne te poziomy mamy ze sobą, ale jeśli jesteśmy w miejscu, że w Kościele jesteśmy tylko na dzień dobry, do widzenia, chwała Bogu, dziękuję, do widzenia w następną niedzielę, dzień dobry, do widzenia, chwała Bogu, dzień dobry, do widzenia, to to nie jest bycie jednym ludem. I staramy się wszystko, grupy domowe, spotkania, nawet zmieniać formę nabożeństw, żeby tylko wyjść z takiego rytmu, że tylko przychodzimy i odchodzimy i nic nas więcej tutaj nie będzie łączyć. Ale jeśli nie będziemy w stanie rozmawiać, jeśli nie będziemy w stanie, nie nauczymy się rozmawiać i chęci dialogu, zrozumienia jedni drugich. I w tym języku, wiecie, jest walka o to. To jest, jak coś się stanie źle między ludźmi, są emocje i wtedy te same słowa nie brzmią już tak samo. Wtedy słowa, które są wypowiadane, nie są rozumiane tak samo. Każdy słyszy, co chce słyszeć. Więc czy jest w nas miejsce na czasami może przebaczenie tego, że nawet może myślę, że mam rację, ale przebaczę, bo nie o rację tu chodzi. Czy jest nasz miejsce na to, żeby okazać posłuszeństwo nawet wtedy, kiedy może nie do końca czuję, że to jest słuszne czy jasne, ale no nie jest to grzech, więc będąc w jakimś miejscu w kościele, w służbie, nie będę się buntował, tylko okażę posłuszeństwo. Czy jesteśmy w miejscu, że kiedy nie domagam, zmagam się z grzechem, zmagam się z trudem, czy jesteśmy w miejscu, gdzie mogę przyjść i mamy tą odwagę poprosić o pomoc i powiedzieć, to jest moja uschła ręka i nie domagam, potrzebuję, żeby mnie ktoś wysłuchał i potrzebuję usłyszeć, jak możecie mi pomóc. Czy jesteśmy w miejscu, gdzie rzeczywiście realnie i prawdziwie modlimy się o to, bo to wszystko jest łaska, żeby Bóg czynił nas jedną mową, tak samo jednym ludem i jedną budowlą. Wierzę bardzo mocno, że Bóg powołuje eklezję do zgromadzenia tego, co wcześniej Bóg musiał ze względu na grzech rozproszyć. Tak jak musiał wygonić Adama i Ewę, tak później musiał rozproszyć ludzi spod wieży Babel na wszelkie narody. I teraz żyjemy w czasach, że On chce te narody gromadzić i wszystkie owczarnie chce napełniać owcami, które są zgubione, te, które chcą słuchać Jego głosu. Do tego dzieła powołane jesteś ty i ja, a nie tylko ci, co usługują, czy pastorzy, czy ci z koloratkami. Żeby te dzieło zrealizować, musimy według tego fragmentu być jednym ludem, mieć jedną mowę i rozumieć, co wspólnie razem budujemy. I w kontekście tego wszystkie spory, wszystkie trudy komunikacyjne, wszystkie rzeczy, które dziś może, nie wiem, zranienie, poczucie tego, że ktoś cię, nie wiem, odsunął, że ktoś cię nie zauważył, że ktoś cię nie docenił, że ktoś ci coś źle powiedział, wszystko to powinno zostać złożone w tym sensie na ołtarzu ofiarnym, kiedy się gromadzimy przy przymierzu, kiedy gromadzimy się, żeby odnowić dokładnie te rzeczy, żeby wspólnie razem iść, żeby broń Boże nie wylała się na nas ta tragedia, że nie zważamy na siebie nawzajem, że nas Bóg tak powołał. Wszystko to musi zostać złożone na ofiarę. I dokonać wszystkiego, tak jak Paweł wielokrotnie pisał w listach, no bo się kłócili, nie musiałby pisać tych listów, wzywam tego i tamtego, pogódźcie się, wzywam tego i tamtego, bądźcie jedno, bo to jest szalenie istotne. Królestwo wewnątrz podzielone się nie ostaje. I to jest nasza misja, że to jest, chciałbym, żebyśmy tak myśleli, kiedy gromadzimy się przy przymierzu, czy rozumiemy, co te teksty mówią. Amen.